Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich. I poznają ludy, że ja jestem Panem, gdy okażę się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zabiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czyści, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem.
36 rozdział proroka Ezechiela. Bóg od tego momentu zaczyna poprzez proroka Ezechiela mówić, że niewola babilońska, taka prawdziwa apokalipsa dla narodu wybranego, dla potomstwa Abrahama, to nie jest czas przekleństwa, tylko czas błogosławieństwa. I apokalipsa, która jest przed chrześcijanami, przed światem, przed Kościołem katolickim, jesteśmy jakby ubrani, to nie jest coś, co będzie klęską, to będzie triumfem, ale triumfem tak samo świętości Boga. Tak jak Izraelici zlekceważyli świętość Boga, tak samo i w naszych czasach chrześcijanie bardzo lekceważą świętość Boga. Bóg, wkraczając przez przymierze na Synaju, powiedział: pośród was będę ja święty. Egipcjanom pokazałem, że tacy bogowie, jakich oni czczą, bogowie dalece od świętości, dostosowani do ludzkich namiętności, nie istnieją, za nimi się kryje demon. Jestem zazdrosny o swoje dobre imię w rodzinie ludzkiej. I to dobre imię zainaugurowałem w Egipcie. To dobre moje imię zainaugurowałem, gdy najpierw się wam przedstawiłem, kim jestem, jaką potęgą, wyprowadzając was z Egiptu. A teraz proponuję wam wielki dar, wielką łaskę, że będziemy jednością. Ja będę waszym Bogiem, wy bądźcie moimi dziećmi, moim narodem. Jestem zazdrosny o was, bo zbyt cierpicie, nie mając mnie w swoich wnętrzach. Jestem zazdrosny o wasze szczęście, które może dać tylko Bóg, a nie szatan. I w niewoli babilońskiej, kiedy już została unicestwiona świątynia jerozolimska, kiedy już Jerozolima też jest zniszczona, zburzona, kiedy jak gdyby wszystkie nadzieje dawnego Izraela zgasły, zgaszone ręką pogan, którzy wtedy byli narzędziem Boga, Bóg zaczyna poprzez proroka Ezechiela zwiastować dobrą nowinę, że to nie są czasy klęski, tylko czas triumfu mojej świętości. Ale ta świętość zacznie tutaj do was przychodzić, tego, co się w przyszłości wydarzy. Ponieważ Bóg w swej świętości jest wiecznym teraz. Wiecznym teraz. Bóg już teraz w niewoli babilońskiej widzi czasy Syna Bożego, Boga, który stanie się człowiekiem i w nim uświęci wielkie swoje imię, wielkość swojej miłości do człowieka. I czasy Jezusa Chrystusa i jego ciała są zapowiadane. W tym fragmencie można sobie, jeśli będziecie mieli chwilę wolną i dobrą wolę, przeczytać cały ten rozdział 36. Dam wam serce nowe, ducha nowego tchnę do waszych wnętrz. Jezus Chrystus, kiedy wieczorem, późno wieczorem przyszedł do wieczornika jako zmartwychwstały, tchnął ducha na apostołów. Realizuje tę obietnicę daną w niewoli babilońskiej poprzez proroka Ezechiela, bo w apostołach nie było Ducha Bożego ani w umysłach, ani w sercach. Było poczucie klęski. Po raz drugi klęski. Nie widzieli, tak jak kiedyś ich przodkowie nie widzieli triumfu świętości Boga w ich zesłaniu do niewoli babilońskiej, tak teraz apostołowie nie widzieli triumfu krzyżu Jezusa Chrystusa. Tak bardzo po ludzku patrzyli na historię, że rzekomo Bóg przegrywa. Mój duch was zdolni do tego, byście żyli według woli Bożej, według woli tej karony. Zabiorę wam serca martwe, kamienne. Dam wam serce z ciała. Przez ciało się rozumie nie ciało, to serce cielesne. Przez ciało się rozumie żywe, stworzone. A więc, tak jak powie święty Paweł Ducha, człowiek jest stworzony na ciało, duszę i ducha. Zamieszkuje tym samym w trzech sferach. W sferze materii, w sferze ludzi. Do miłości jest stworzony, ale też jest stworzony do wspólnoty z Bogiem. My mamy takie powiedzenie, że dzieło chwali mistrza. Przed niewolą babilońską to, co w pewnym momencie zaczął reprezentować naród wybrany, to dzieło nie chwaliło mistrza, Boga Jahwe. I to dzieło, które dzisiaj chrześcijanie sobą reprezentują, to nie chwali mistrza, to nie chwali krzyża chwalebnego. Jezus przyjdzie upomnieć się o wielkość imienia Ojca.
Gdy was pokropię, staniecie się czyści. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza. Nie odbieraj mi świętego ducha swego. Gdy was pokropię, staniecie się czyści. Przywróć mnie radość twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg twoich i wrócą do ciebie grzesznicy.
Gdy was pokropię, staniecie się czyści.
Ofiarą bowiem ty się nie radujesz i co ukolenia byśmy dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem ty, Boże, nie gardzisz.
Gdy was pokropię, staniecie się czyści.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Ewangelia będzie dwukrotnie czytana. Najpierw sobie przypomnimy klucz dany w Ewangelii Mateusza, do tej części Ewangelii Mateusza, którą będziemy obecnie omawiać. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Dalej Jezus mówił: podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali do naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak jest. A Jezus rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. To ostatnie przedłożenie ostatniego ramienia, które mówi o sakramencie kapłaństwa i o darze rozumu. O sakramencie kapłaństwa i o darze rozumu mówi właśnie ta przypowieść o sieci rzuconej w morze. Morze, jak już wielokrotnie słyszeliście, jest symbolem ojczyzny świata złych duchów, który w swej najgłębszej istocie jest jednym wielkim chaosem, zamętem, śmiercią duchową. Dlatego też w Apokalipsie spotykamy wyrażenie, że kiedy będzie nowe niebo, nowa ziemia, morza już nie będzie. Oczywiście kiedy będzie nowe niebo, nowa ziemia, morza będą. Piękne morze, odnowione morze. Czyli szatan nie będzie miał miejsca w tym stworzonym świecie, w którym będą mieszkać sprawiedliwi. A na razie żyjemy w świecie, który jest przeniknięty chaosem. I nie dziwmy się temu. Ale dar Bożej mądrości, która przyszła w Jezusie Chrystusie, zarzuca w to morze sieci. I według Ewangelii Łukasza Jezus kiedyś, kiedy przemawiał do ludzi, kiedy już słońce dawało się we znaki, powiedział do Piotra: wypłyń na głębie, zapuść sieci na pół. Dla Piotra, który był zawodowym rybakiem, było to absurdalne. A jednak Jezus uczynił znak, że Jego Słowo jest siecią. Wszystko, co wychodzi z ust Bożych, jest siecią, która chce nas wyłowić z morza tego świata. Chaosu, który powodują ludzie pragnący władzy, łaknący władzy, łaknący bogactwa, łaknący użycia. Jeden wielki zamęt i chaos. Czyli dar rozumu mieszka dla nas w sieciach. Sieci to są księgi święte. Dar rozumu jest dla nas w Piśmie Świętym. Tyle w nas daru rozumu, ile znajomości Pisma Świętego. Nie ma Pisma Świętego, to nie ma sieci, nie ma w nas daru rozumu. A już nie powiem, nie dokończę tego, co się ciśnie. Kiepsko, kiepsko jest ze znajomością Pisma Świętego, czyli kiepsko jest z darem rozumu. I tutaj jest mowa o tym, że sąd ostateczny nad światem zainaugurował Jezus, który jako prawda ostateczna przyszedł do ludzi. I On zainaugurował sąd ostateczny, który trwa. Punktem kulminacyjnym oczywiście była tę sieć, którą On zarzucił w tajemnicy Wielkiego Piątku i zmartwychwstania w morze, w chaos tego świata. I to było jednocześnie Jego kapłaństwo. Dlatego tutaj będziecie mieli na tym ramieniu informację, że tutaj jest rozwijany sakrament kapłaństwa. Ale sakrament kapłaństwa my rozumiemy zbyt wąsko, że to dotyczy tutaj naszych. Tymczasem, gdy Bóg zawarł na Synaju przymierze, zawierał przymierze z narodem wybranym, z potomstwem Abrahama, powiedział tak: wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orli i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego, czyli sieci, strzec mego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królewskim kapłaństwem, ludem świętym. Bo jeżeli Bóg w Egipcie sięgnął po śmierć pierworodnych, niewinne dzieci, i te niewinne dzieci obciążą grzechem faraona, Egipcjan, to te dzieci były dziećmi kapłańskimi. Wszystko, co się obciąża złem przez Boga, jest obciążane złem i przeżywa, że śmierć ginie w tych istotach. To jest sedno kapłaństwa. Sedno kapłaństwa. Jeżeli Izraelici byli ocaleni przez krew niewinnego baranka, to ten baranek jest symbolem kapłaństwa. Dlatego nieraz artyści zamiast człowieczeństwa Jezusa Chrystusa mieszczają na krzyżu baranka Bożego. Oczywiście w to kapłaństwo my wchodzimy poprzez wszystkie sakramenty święte, poczynając od sakramentu bierzmowania, bo tam Chrystus, Baranek Boży, zawiera z nami przymierze i się w nas uobecnia. Dlatego, a z kolei kapłaństwo sakramentalne, to jest sakramentalne w tym sensie, że pewne osoby, pewnych mężczyzn Jezus Chrystus powołuje do tego, żeby w nich był w sposób szczególny z władzą swego kapłaństwa. Sąd ostateczny według tej przypowieści już się odbył. Sąd miłości i miłosierdzia. Chrystus jest i pierworodnym wszelkiego stworzenia, jednocześnie Barankiem Bożym, zmartwychwstając udziela się nam, żeby w nas kontynuować tę tajemnicę kapłaństwa. Chrystus zmartwychwstały w dalszym ciągu powiedział, że Jego Duch zostaje w sieciach, w księgach świętych, w Jego księgach natchnionych, w Jego słowie. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak jest. On rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Bożego, podobnie z ojca rodziny, który ze skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Tym skarbcem są księgi święte. Księgi święte mają to do siebie, całe Pismo Święte, że pewne rzeczy, obietnice Boże, już zostały zrealizowane. Pewne się realizują, a pewne dopiero się zrealizują w epoce Ducha Świętego i przy zakończeniu epoki Ducha Świętego. To jest skarbiec. Jeżeli dzisiaj Kościół ma nędzne połowy, to znaczy ma nędzne sieci. Jeżeli dzisiaj ludzie toną w świecie emocji, pożądań różnych, to znaczy, że nie zostali przeniknięci księgami świętymi. Dlatego ja powtarzam, dziś jeszcze raz przypominam, że epoka Ducha Świętego będzie epoką Pisma Świętego. I musimy tę epokę przygotowywać. Zresztą tych przygotowujących epokę Ducha Świętego jest w rodzinie ludzkiej bardzo wielu w Kościele Jezusa. To tyle co do tego klucza, według którego będziemy teraz czytać z Ewangelii Mateusza, poczynając od rozdziału 21 do 25. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus powstał dwóch uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiedzcie: Pan ich potrzebuje i zaraz je puści. Stało się tak, że się spełniło słowo proroka: powiedzcie córę syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięcie oślicy. Uczniowie poszli, uczynili, jak im Jezus powiedział. Przyprowadzili oślę i źrebię, położyli na nie płaszcze, a on siadł na nich. Ogromny tłum slał swoje płaszcze na drodze. Inni obcinali gałązki z drzew i ścierili na drodze. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, głośno wołały: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. A Jezus wszedł do świątyni, wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących świątyni, powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz lawki tych, którzy sprzedawali gołębie. Rzekł do nich: napisane jest, mój dom ma być domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinią zbójców. W świątyni podeszli do niego niewidomi, chromi i uzdrowili. Lecz arcykapłani, uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci wołające w świątyni Hosanna synowi Dawida, oburzyli się. Rzekli do niego: słyszysz, co one mówią? Jezus im odpowiedział: tak jest, lecz nigdy nie czytaliście: z ust niemowląt i sących zgotował sobie chwałę. Z tym zostawił, wyszedł poza miasto do Betanii i tam zanocował. Jezus wiedział, co go w Jerozolimie czeka, a jednak kracza uroczyście do Jerozolimy, czyli ma dar rozumu, panuje nad emocjami, wiedział, co go czeka. Ma dar rozumu. Wszystko w nim jest podporządkowane księgom świętym, tym scenariuszom, które jego zapowiadały, ba, które on już realizował w Starym Testamencie. Uroczysty wjazd do Jerozolimy, jak wiemy z lektury poematu Boga Człowieka Marii Waltorty, Był dla Jezusa zorganizowany ze wszystkich tych ludzi, którzy dostali od Jezusa uzdrowień, łask, którzy w Niego jako Mesjasza uwierzyli, a których Jezus prosił, na razie tego nie rozważajcie. Ponieważ szatan podłożył pod pojęcie Mesjasza, Mesjasza doczesnego, Mesjasza, który spowodowałby jeszcze większy chaos w tym świecie, występując jako wódz polityczny, jako bestia polityczna. W tym wjeździe do Jerozolimy widzimy dwie grupy ludzkie. Jedni mają dar rozumu i ogłaszają, że on jest synem Dawida, na nim się spełnia to, co Bóg obiecał Dawidowi, gdy chciał wybudować świątynię w Jerozolimie. On jest żywą świątynią Bogu, Bogiem, który stał się człowiekiem. Idzie do świątyni wziąć w posiadanie tę świątynię, która była tylko zwykłą makietą, znakiem na drodze. I Jezus oczyszcza tę makietę. Uczyniliście z tej świątyni jaskinię zbójców, to znaczy program szatana realizujecie. Szatan jest zabójcą. I wy czekacie na Mesjasza, który by był zabójcą. Po tym, czego tam dokonał, zostawił i odszedł do Betanii na nocleg. Co Jezus chciał przez to osiągnąć? Przez to, że rozwalał stoły bankierom, przepędzał tych, którzy sprzedawali tam gołębie. Otóż Jezus sobie organizował słuchaczy na następny dzień. Organizował sobie słuchaczy, bo już przyjdzie od rana i zacznie cały dzień nauczać w przypowieściach, robić rachunek sumienia, czyli próbować uruchomić rozum u arcykapłanów, uczonych w piśmie, faryzeuszy. I będziemy to omawiać do czasu mego wyjazdu na wakacje. Zostawimy na boku lekcjonarz. Z lekcjonarza będziemy brali tylko pierwsze czytanie, dlatego że to będzie nam później potrzebne przy redakcji książeczki, czy jak gdyby będziemy mieli gotowe. Bo niestety, jak już mówiłem, lekcjonarz jest jedynie propozycją. Na tym etapie jeszcze rozumienie Pisma Świętego było dość małe i lekcjonarz traktuje witraż, który ma w sobie sens, myśl, jakiś krzyk. W tym wypadku chodzi o katechezę, o prawdziwym kapłaństwie, do którego zresztą jesteśmy zobowiązani, powołani, żeby na siebie wziąć zło świata, mając w sobie kapłana Chrystusa, krzyż chwalebny, i żeby to zrobić, trzeba mieć dar rozumu. Nie ulegać tak emocjom, jak ci pod pałacem prezydenta. Tam daru rozumu nie było. I nie ma. Po żadnej ze stron. Bardzo jest potrzebny dar rozumu, żeby Chrystus kapłan, tajemnica krzyża, we mnie, w Tobie żyła. Bo nas biorą emocje. Sami wiecie ja. Dopiero kiedy się z nas coś tam niedobrego wyleje, to mówię, ojej. Organizował sobie Jezus. Znaczy, i o tym będziemy mówić dalej jutro. Dopiero przy uroczystym wjeździe do Jerozolimy Jezus pozwolił ogłosić się Mesjaszem, ponieważ wiedział, że już wyrok na niego zapadł po wyprowadzeniu Łazarza z grobu, że Sanhedryn już podpisał wyrok, tylko była kwestia wymuszenia na Rzymianach. I wiedzieli, że wymuszą szantażem. Że jednego mamy króla Cezara, po dziś dzień mają Cezara za króla. Ale to obudzenie się Izraela przyjdzie. Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.